Dzisiaj mamy część drugą, gdy serce pyta. Jak Bóg pozwoli, to planuję jeszcze jedną część za kilka tygodni. Część trzecią i chyba to będzie ostatnia. Patrząc tak na dzieci, przypominam swoje młode lata, kiedy ja chodziłem na szkółkę. Bardzo lubiłem biblijne historie. Ja wyrosłem zresztą w kościele. Znaczną część życia spędziłem w kościele. Bardzo lubiłem biblijne historie. Siostra, starsza siostra, wierząca osoba, mówiliśmy na nią ciocia. Ona uczyła i bardzo potrafiła mówić do dzieci. Sama ona nie miała swoich dzieci. Była wydana, miała męża, ale akurat tak było w ich życiu, że nie mieli potomstwa. Ale ona miała serce do dzieci. Ja jako chłopak mały to pamiętam. Od tamtego okresu, dzisiaj jeszcze to pamiętam. Ona miała serce do dzieci. Umiała mówić do nich. Nawet jeżeli napominała, to umiała obrać to w całość. Z uśmiechem, z miłością potrafiła powiedzieć wszystko, co chciała. Jedną z historii, która zawsze mnie fascynowała, albo mogłem ją słuchać wielokrotnie i zawsze z zainteresowaniem ją słuchałem, bo historia o Józefie. Myślę, że wiele ludzi zna tą historię, biblijną historię, prawdziwą historię. Jest to wspaniała historia, pomimo tego, że bardzo dramatyczna, ale bardzo fajnie, bardzo dobrze się zakończyła. I może dlatego ją bardzo lubiłem. Jaki koniec był tej historii. I każdym razem, czy kiedy mój tato czytał Biblię i opowiadał w domu, czy kiedy na szkółce niedzielnej słyszałem, czy później sam już zacząłem czytać, czytałem każdy raz, ta historia była tak jakby odświeżana, tak jakby nowa dla mnie. Zawsze coś więcej zacząłem dostrzegać w tej historii. I ta historia, można powiedzieć, dla dzieci niby ma głębokie myśli w sobie i wielką lekcję. Ta właśnie prosta historia biblijna, historia o Józefie. Dlatego, że ona mówi tak bardzo wiele. A przede wszystkim stawia tak ważne pytania. A dzisiejszy temat jest, gdy serce pyta. I w tej historii przewijają się pytania, które być może dosłownie my nie będziemy dotykani w taki sposób, ale w inny sposób będziemy dotykani i będzie to bardzo bliskie, może to być bardzo bliskie mojemu i twojemu sercu. Oczywiście mój tato nie miał 12 synów, a więc mogę powiedzieć, cóż z tego dla mnie, co ta historia dla mnie może mówić. Mój tato miał tylko 2 synów i 2 córki. Były również jeszcze dzieci, inne, które niestety jedno przy porodzie chyba umarło, albo nim się urodziło, a jedno, kiedy było maleńkie, ale ja tych rzeczy nie pamiętam. Ale 4 zostało przy życiu i po dzień dzisiejszy żyją. A więc co ta historia dla mnie może dzisiaj powiedzieć? Bardzo wiele. Bardzo wiele. Dlatego, że w domu, w rodzinie i również w kościele, tak jak słyszeliśmy, różnie jest. Czasami różnie bywa. Prawda? Heniu, że w twoim domu różnie bywa. W moim domu różnie bywa. Nie zawsze tak pięknie, chociaż chcemy. Bo to czasami coś zajdzie, ktoś coś powie, coś się stanie, co jest niemiłego. Ktoś coś powie niemiłego, ktoś coś zrobi niemiłego. I wracając do naszej historii Józefa, tam bardzo wiele się wydarzyło. Bardzo wiele się wydarzyło. Tam się to wydarzyło, że ten ojciec, który miał wielkie nadzieje, dlatego że miał 12 synów, oczywiście wracając do tamtego okresu, aby nie poniżyć niewiast, które są przed Bogiem tak samo ważne jak mężczyźni, ale w tamtym okresie mężczyźni inaczej patrzyli na niewiasty jak dzisiaj. Bardziej niewiasty były tak jakby na drugim planie. Syn jak się urodził, no to jest potomek. Syn, a Jakub miał aż 12. 12, a więc mógł się cieszyć, ale ten Józef akurat urodził się mu na starość, jako 11. Oczywiście każdy rodzic robi błąd. Kto z was nie zrobił? Być może ja najwięcej. Często robimy błędy na pierwszym dziecku, w jedną stronę, a później, kiedy następne przychodzi, to znowu lecimy w drugą stronę. Czasami wydaje się dla mnie, być może tak było, że przy moim pierwszym synu być może najbardziej chciałem założyć taką drużynę wojskową, żeby wszystko było tak raz, dwa, raz, dwa. Ale to nie zawsze wychodzi. Mój syn zaczął kręcić się w czasie nabożeństwa, bo większy troszeczkę chłopak ze szkółki zaczął chodzić sobie, a mój syn zaczął się tylko kręcić. Tak po prostu na ławce. A ja mu dyscyplinę, tak jakby już był co najmniej szeregowym. I widzę, że to był mój błąd. Wymagałem od niego, co po prostu omalże było niemożliwe w tym wieku. To nie znaczy, żeby nie dyscyplinować, to nie znaczy, żeby mówić, rozmawiać, napominać w rozsądny sposób, ale uważam, że był to mój błąd. Po prostu za mocno wymagałem od niego, zwłaszcza jak na jego oczach on widział, co się działo. A później, a zwłaszcza dzisiaj z moimi wnukami, to oni robią ze mną, co chcą. No bo to tak jest. Ale wracając do naszej historii, Jakub oczywiście zrobił pomyłkę, tak jak każdy rodzic. Jaką pomyłkę Jakub zrobił? Oczywiście ja staram się jego rozumieć przynajmniej w jakimś stopniu. Taką pomyłkę zrobił, że tego 11 syna, który urodził mu się na starość, on go być może cenił, albo wywyższał, albo mówił o nim, albo odnosił się do niego tak jak ja do mojego drugiego wnuka. Że nadałem każdemu z moich wnuków, z moich dzieci, nawet i Lucy, każdy ma swoje imię oprócz tego, które ma oryginalne. Po prostu ja dałem moje imię. I mój ten drugi wnuk ma Dylan, a ja mu dałem Diamond. Coś bezcennego. Znaczy tak cenne, że nie ma określenia. Józef coś takiego, coś w taki sposób był ceniony przez ojca. A jak myślicie, rodzeństwo, bracia, jak się patrzyli, a zwłaszcza starsi byli? Bo ten, który 12 się urodził, to był jeszcze mały. Jeszcze nie rozumiał. Ale jak ci starsi reagowali? Jak? Oczywiście zazdrościli. Oczywiście nieprzyjemnie im to było. I to spowodował ojciec. Z drugiej strony ja staram się rozumieć, wiecie dlaczego? Dlatego, że on miał tego syna ze swoją ukochaną żoną. tą, którą chciał, tą, którą kochał najbardziej. Oczywiście znamy tę historię, nie chcę od początku wracać do początku tej historii. Oczywiście jego teściu jego oszukał, nabrał, dał mu starszą córkę swoją. Jakob nawet niocnął się dobrze w noc poślubną, a później mu też i podrzucił tą, którą kochał i te służące i tak dalej. I dlatego ten Józef urodził się z tej żony, którą on kochał. I dlatego to mam mu za usprawiedliwienie. Ale pomimo tego resztę jego synów byli jego synowie. I on powinien rozsądnie to zrobić. Niestety on był główną przyczyną, można by było tak się wyrazić, że spotkało Jakuba to, co spotkało. Nie tylko jego, ale jego całą rodzinę. A w szczególności tutaj chodzi dla mnie o również i o Józefa. Józef był posłuszny ojcu. Taki był Józef. Był ceniony przez ojca, był bardzo grzeczny, był bardzo posłuszny w porównaniu do innych, do tych swoich braci. Można powiedzieć, że rzeczywiście był jak anioł. Pamiętam, kiedy byłem chłopcem, mój tato też starał się trzymać dyscyplinę i na jego oczach ona tak było, ale jak mojego tata nie było, to moja mama była troszeczkę za miękka i ja potrafiłem troszeczkę odskoczyć. Mama mnie woła, abym ja wracał z boiska, bo już czas iść gdziekolwiek. Ja mówię jeszcze troszkę, to znaczy kilka godzin. Ale gdy tato powiedział, nie było jeszcze troszkę. Nie było. Tato powiedział, tak, to znaczy teraz albo wcześniej, nie później. Bo tato powiedział, taka była różnica. Ale mama była miękka. Mama była miękka, a ja byłem dość z mamą więcej czasu spędzałem, dlatego że tato był w pracy. Jak byłem mały, to z mamą, mama była w domu. Był okres, kiedy nie pracowała, tylko w domu była. I dlatego do mamy miałem odwagę. Do tata nie miałem takiej odwagi. Jak tato powiedział, to znaczy był rozkaz. Nie było tam ale. Józef, pomimo tego, że był bardzo blisko ojca, bo był bardzo blisko, to jednak był bardzo posłuszny ojcu. Nie dlatego, że się go bał, ale dlatego po prostu, że był tak blisko, był zżyty, kochał go i odczuwał miłość swojego ojca. I bardzo łatwo jemu przychodziło to posłuszeństwo dla Józefa. Taki był Józef. I tym bardziej dla Jakuba ten Józef był, jak się tu mówi, niesamowite coś. I dlatego Jakub nie potrafił nawet zatrzymać to sobie, stłumić, nie pokazać na zewnątrz, ale to było widoczne. Sprawił wspaniałą szatę. Józef na pewno się ucieszył. Bracia popatrzyli z zazdrości, a nic poza tym. Ale pewnego razu ten Jakub mówi, no dobrze, kochany synu, ciekawe jak tam twoi bracia. No pasą poszli, no już jakiś czas temu. My nie wiemy, jak długo, ile dni, czy ile tygodni, bo nie było to tak zaraz, jak się to mówi, tuż blisko. Oni szli na jakiś czasami dłuższy okres, aby paść trzodę. Jak oni tam? I kiedy ojciec tylko powiedział, że chciałbym ciebie wysłać, ten posłuszny syn mówi, jestem gotów. Jestem gotów. Pomimo tego, że ojciec nie miał dyscypliny wojskowej w stosunku do Józefa, ale Józef miał dyscyplinę wobec siebie. Taką już w sobie. Jestem gotów. Było to omalże jego osobowością. On mówi, jestem gotów. I tak Józef poszedł. I tym razem nie wrócił. Nieraz wcześniej już ojciec go posyłał. I on wracał. Czasami zajęło jakiś czas, ale wrócił do domu. Ale tym razem, kiedy Jakub posłał swojego syna, Józef nie wraca. Gdy daleko do domu znalazł braci pasących trzodę, gdy zobaczył ich z daleka, gdy zaczął się przybliżać do nich, oni również zobaczyli jego. Popatrzyli na Józefa trochę inaczej, jak on na swoich braci. Inny mieli oni wzrok. W ich wzroku była zazdrość. Zazdrość o to, co miał Józef. Zazdrość, jak on był traktowany przez ojca. Zazdrość, że dla Józefa tak dobrze wszystko się układa, a nie dla nas. Oni mieli tą zazdrość. A Józef poszedł, widział ich jako swoich braci, jako starszych braci. Pomimo, że oni byli inaczej ubrani, na pewno inaczej, ale on widział, że to są jego bracia, starsi bracia, że ojciec posłał go do nich, aby zobaczył, aby porozmawiał z nimi, aby wrócił do ojca i dał im, ojcu, wiadomość, jak im się powodzi, jak wszystko tam się dzieje, czy się mają dobrze. I on tak patrzał na swoich braci. Ale jego bracia pamiętali już daleko wcześniej, co Józefowi się śniło, co on mówił, jak on niby interpretował ten sen, albo jak można było ten sen zrozumieć. I to wszystko oni pamiętali. Tam gdzieś wewnątrz ciągle ich to gryzło. To on, nie my, to on, jest to niemożliwe. I teraz, kiedy on przychodzi, kiedy on się przybliża, przyszedł punkt kulminacyjny. Nie wytrzymali dłużej tej presji, którą oni mieli w sobie. I wyciągnęli rękę przeciwko swojemu bratu. Był to ten punkt, który tak jakby wulkan wytrysł, czy wybuchnął na wierzch. Pomimo tego, że Józef im nic złego dosłownie nie zrobił. Oczywiście kilkakrotnie doniósł ojcu, jak wcześniej coś zauważył, że oni coś nie tak postąpili. Zrobił to, dlatego że był posłuszny swojemu ojcu, dlatego że chciał rzetelnie swój obowiązek wykonać i był lojalny wobec ojca. I aby doniósł ojcu tylko prawdę i całą prawdę, a nie rozwodnioną. Ale to nie było miłe dla ich braci. I właśnie oni wyciągnęli rękę. My znamy tą historię, co oni zrobili. Synowie Jakuba, zdając sobie sprawę z tego, że trzeba teraz poinformować ojca, jeżeli Józef nie wróci, to Jakub, ojciec ich ciągle będzie myślał, ciągle będzie oczekiwał, ciągle będzie się spodziewał, kiedy Józef powróci. Oni pomyśleli, musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić. I co oni zrobili? Synowie Jakuba przedstawili ojcu kłamliwy obraz. Kłamliwy obraz. Kłamliwy obraz tego, co stało się z Józefem. Kolorową szatę wyróżniającą Józefa zdarli ze swojego brata. Czyli go ogłocili. Umoczyli we krwi tą szatę i powiedzieli ojcu. Znaleźliśmy to. Rozpoznajże, czy to szata syna twego, czy nie. Znaleźliśmy to. Po pierwsze, oni nie znaleźli tej szaty. Skłamali. Oni zdarli tą szatę z ciała Józefa. Oni dokładnie wiedzieli, w jaki sposób ta szata znalazła się w ich ręku. Oni okłamali, oszukali swojego ojca. Jakub przecież był również ich ojcem. Przekazana tragiczna wiadomość zraniła serce Jakuba, serce ojca. Czy to szata syna twego, czy nie? I to wielkie pytanie, które Jakub usłyszał. Takim podstępem synowie Jakuba bardzo sprytnie odsunęli od siebie jakiekolwiek podejrzenie i swoim zachowaniem wytłumaczyli kłamliwie ojcu, co się stało z Józefem. Po prostu przedstawili fałszywą, tak jakby, historię, chociaż nie mówiąc, ją powiedzieli. Dzisiaj również naszym niewłaściwym zachowaniem my możemy przedstawić również fałszywy, kłamliwy obraz komuś. Bez mówienia. Bez mówienia. Takie postępowanie jest fałszywe i destrukcyjne, raniące serce człowieka. Jak wiele ludzi takie coś doświadczyło. Synowie Jakuba nie wyrazili się, czy to szata naszego brata. Oni tego nie powiedzieli. Bo przecież wiedzieli, że tak. Wiedzieli dobrze, że nie potraktowali brata jak brata. I dlatego nie ośmielili się powiedzieć, czy to szata naszego brata, ale tylko powiedzieli, czy to szata twojego syna. Wiedzieli dobrze, że potraktowali swojego brata jako niewolnika, za którego można dostać pieniądze, bo tak to potraktowali, bo tak oni to uczynili. Ten zły ich czyn przewyższał poszanowanie dla ojca i oszczędzenie bólu rozdartego jego serca. Bólu, który Jakub nie mógł pomieścić w sobie. Tak bardzo on przecież kochał Józefa, a tu raptownie coś takiego słyszy. Długo Jakub nie potrafił znaleźć ukojenia dla siebie i ciągle odczuwał ból, ran, ból swojej duszy i smutek był ponad jego miarę. I to pytanie, czy to szata twojego syna? Być może rano wstawał, czy się kładł wieczorem, czy być może o północy się kiedy budził. Gdziekolwiek by nie był, to pytanie takie jakby towarzyszyło jemu i go prześladowało. Nie mógł od niego ucieknąć. Zresztą on sam chciałby mieć dobrą odpowiedź na to pytanie, ale nie miał. A więc długo Jakub nie potrafił znaleźć ukojenia. To nie było, że dzień, tydzień, rok i on o nim, o Józefie zapomniał. Takie rzeczy się nie zapomina. A tym bardziej Jakub, który Józefa tak bardzo kochał. Być może podczas tego bólu właśnie, być może wtedy, Jakub rozmyślając miał wyrzuty sumienia. Być może teraz sumienie go zaczęło oskarżać. Dlaczego posłałem w ogóle Józefa? Dlaczego to zrobiłem? Lepiej by było, gdyby dla mnie się to przytrafiło zamiast dla mojego syna, którego kochałem. Bardzo często tak ojciec postępuje, jeżeli kocha bardziej jak siebie. I myślę, że Jakub podobne miał myśli. On był sam gotowy, aby umrzeć, ale aby Józef żył. Długi czas w swoich myślach miał obraz swojego syna Józefa, gdy trzymał go w objęciach i gdy ostatni raz go widział. Bo takie rzeczy się nie zapomina. Jakub ten obraz miał. I to pytanie ciągle było w nim. Dlaczego? 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 Jak wiele ludzi dzisiaj ma to pytanie. Oczywiście innej treści jak Jakub. Ale tak jak Jakub nie miał odpowiedzi, jak wielu z nas nie ma odpowiedzi na swoje pytanie. Dlaczego? Dlaczego przytrafiło się to dla mnie na starość? Dlaczego takie nieszczęście przytrafiło się mojemu najbardziej kochanemu synowi? Dlaczego? Dlaczego? To całe wydarzenie wywołało tak wiele pytań. Zmieniło na zawsze Jakuba i jego rodzinę, bo taki wpływ ma to pytanie. Pytanie, które zabrzmiało w uszach Jakuba głośniej jak cokolwiek. I on nie mógł stłumić tego głosu. Ten głos zawsze był ponad wszystko. Wolałby nie doczekać tego dnia, gdy usłyszał tak bolesną wiadomość, bo paliło jego wnętrze jak ogień. Pytanie, czy to szata syna twego? Synowie Jakuba, pobudzeni zazdrością i niechęcią do młodszego brata, chcieli go zabić. Na początku to ich był plan. Ale na krótki czas wrzucili go do studni, a następnie sprzedają Józefa Izmaelitom. I można powiedzieć, z jednej strony, tak został ocalony Józef od śmierci. I dzięki Bogu. Ale jako niewolnik został zaprowadzony do Egiptu, do nieznanego narodu, do dalekiej ziemi. Przeżywał i tęsknił za ojcem. On był przecież młodzieńcem. Z ojcem był bardzo blisko, a teraz od razu, bez żadnych planów, bez żadnych domysłów, od razu, bez żadnego oczekiwania, został oddalony. I było to tak jakby na żywo ktoś odciął go od ojca. Dlaczego? Kupił go faraona dworzanin, Pismo Święte nam powiada, i u niego służył gdzieś około roku, u tego dworzanina. Za uczciwą pracę został bardzo dobrze traktowany przez tego pana, dlatego że Bóg był z nim. Bóg był z Józefem. Bóg widział jego serce, Bóg widział jego czystość. I ten pan dobrze traktował Józefa. I niby się by wydawało, no fajnie się przytrafiło teraz. Józef będzie miał ulgę, ale na krótko. To, że pan jego dobrze traktował, ale żona tego dworzanina miała swój plan albo swoje oczekiwania wobec tego młodzieńca. Ona miała pożądliwe oczekiwania. Namawiała tego młodego mężczyznę do grzechu. Namawiała go wielokrotnie. Ale Józef, Pismo Święte nam powiada, nie poddał się pokusie. Ten młody człowiek, który był oddalony od ojca. Jak trudno czasami utrzymać dzieci przy sobie, bo i tak wyrwią się i gdzieś pójdą i zrobią to, co nie powinni. A ten Józef był oddalony i on zachował swoje życie w czystości. Nie tylko, że nie szukał grzechu, ale gdy grzech szukał jego, on odpowiedział nie. Oczywiście oddalony był od ojca i mógł pójść na kompromis, ale on nie poszedł. Przecież ojciec nie widzi. Ja tu sam nie przyszedłem, mnie tu sprzedano. Właściwie nie mam wyjścia. Przykro dla mnie. Ale on pamiętał jedno, że Bóg widzi, że Bóg jest ponad tym wszystkim. On wspominał na pewno Boga, swojego ojca. Na pewno widział, jak Jakub wierzy, ufa swojemu ojcu. Być może Jakub opowiadał niektóre zdarzenia ze swojego życia. Być może to, co usłyszał od Jakuba, w jakim stopniu gdzieś tam pozostało. Coś tam zaczęło tworzyć i Bóg to użył. Zaczął przygotowywać tego młodego człowieka do szczególnego zadania na przyszłość. Ja pamiętam, jak dziś, jak wielokrotnie czasami siedziałem, nie zawsze, ale było tak, i lubiłem słuchać, jak mój tato dla mnie opowiadał. Jak był na wojnie, jak kula zabiła obok niego kogoś, jak szło trzech i dwóch padło, a on przeszedł. Jak ze swoim młodszym bratem, którego miał jednego pełnego brata. Tuż pod koniec wojny widział po raz ostatni. Już wojna omalże się kończyła. Ale na drugim spotkaniu, kiedy tam mieli przerwę w wojsku, już go nie było. Ja pamiętam tę rzecz. I myślę, że Józef wiele rzeczy pamiętał, co Jakub jemu opowiadał. To, co on przeżył, to, co on doświadczył, to, co on przeżył, jak był młody, to, co on przeżył, jak był u Labana, to, co on przeżył w swoim życiu. Jest to dobre, kiedy rodzice, kiedy ojciec potrafi przekazać niektóre przeżycia, nawet być może nawet niektóre niedobre przeżycia, które w swoim czasie też mojemu synowi powiedziałem. Jest to dobre. Czy to zmieni od razu, czy nie, ja nie wiem. Ale czasami może to przynieść skutek pozytywny. Ja myślę, że Józef pamiętał słowa ojca. Przecież ojciec nigdy nie planował, nigdy nie oczekiwał. Na pewno nie wyrażał się w ten sposób. Synu, jeżeli będziesz sprzedany, synu, jeżeli tam będziesz w Egipcie, synu, jeżeli ona, ta kobieta przyjdzie, będzie ciebie prowokować, to nie zrób tego. Być może Jakub nie wyraził się w ten sposób. Ale te wszystkie słowa, które Jakub przekazał dla Józefa wcześniej, one doprowadziły Józefa do tego, że on miał respekt do ojca, który był daleko i do Boga, którego być może w pełni tak nie znał jak Jakub. I to go zachowało w czystości. Niesamowita lekcja dzisiaj jest dla nas. Czasami dzisiaj ludzie mówią, dzisiaj jesteśmy, żyjemy w czasie łaski i jest fakt i prawdą. I czasami tą łaską tak obracają, tak okręcają, że mówią wszystko wolno, tylko nie zapomnieli, nie wszystko pożyteczne. Ale Jakub potrafił przekazać dla Józefa dość ważną lekcję. Ten młodzieniec, 17-letnik, kiedy został sprzedany, jednak nie zagubił się w tym wszystkim. Postanowił zachować czystość i wierność wobec Boga i ludzi. Jest to niesamowite. I za to oczywiście zapłacił cenę. Został oskarżony o to, co nie popełnił ten młodzieniec. I oczywiście skazany, uwięziony. Oddalony młody Józef od ojcowskiego domu doświadczał tak dziwne i bolesne przeżycia. Przeplatane pytaniem. Przecież to był młodzieniec. Na pewno to pytanie było i towarzyszyło jemu przez ten okres. Czy zobaczy ojca? Czy jego ojciec żyje? On i ojciec omalże byli jedno. Jest to niesamowity obraz Jezusa i Boga. Właśnie w tym przykładzie. Józef miał to pytanie wewnątrz. Ale teraz powędrował do więzienia. Po około 12 latach przebywania we więzieniu, pomimo tego, że Bóg tam okazał jemu łaskę, bo i tam nawet Bóg jego w jakimś stopniu zaczął wywyższać, tam we więzieniu. Ale 12 lat był. Ten młody człowiek. Za to, co nie zrobił i został posądzony. A to jeszcze czasami bardziej boli. I wtedy został przyprowadzony po 12 latach przed Faraona. Bóg dał sen dla Faraona. Bóg tak jakby powiedział sobie, już dosyć, już przyszedł czas. Już Józef zmężniał, już to nie jest 17-letni, ale 30-letni. Rok udowodnienia, 12 we więzieniu, 13, 17, 30. Jest już to mężczyzna. Jest mężczyzna gotowy. Gotowy. Józef nie wiedział o tych rzeczach, co Bóg wiedział. Józef nie planował tego, co Bóg planował. Józef nie przewidział to, co Bóg przewidział. Józef miał pytanie, czy zobaczy ojca, czy jego ojciec żyje. A Bóg planuje, aby wpierw on zobaczył Faraona. Aby stanął przed Faraonem, przed tym, który zarządza i ma władzę na ziemi, oczywiście daną przez Boga. I czasami w naszym życiu, czasami my mamy pytanie takie i inne.
Czasami byśmy chcieli już odpowiedź, ale Bóg wpierw, nim da nam odpowiedź, postawi coś drugie. Taki jest Bóg. Nie rozumiemy go do końca. Ale Bóg się nigdy nie myli. Bóg wie, co robi. Józef był postawiony przed faraonem. Bóg dał mu objaśnienie. I on wytłumaczył dla faraona jego sen. Sen proroczy, bo taki miał charakter. I ten młody człowiek powiedział wszystko w detalach, co będzie. I po wspaniałym urodzaju oczywiście przyszedł głód. Ale nim ten głód był, już Józef z więzienia był omalże drugi na tronie. Bóg go tak wywyższył. Faraon dał mu władzę, dał mu możliwości. Józef był teraz panem. Faraon nie musiał niczym się martwić, bo widział mądrość, jaka jest w tym człowieku, w Józefie. A tą mądrość Bóg włożył. Już od samego początku ona się budowała i Bóg go przetapiał przez to, aby go użyć we właściwy sposób i we właściwym czasie. I teraz przychodzi głód. Jakub słyszy, że w Egipcie jest chleb. A więc co? Synowie, co? Będziemy umierać? Wyprawiam was. Wyprawiam was teraz po chleb, po zboże do Egiptu. Wyprawił 10, tego najmłodszego, który był, jak się mówi, niemowlę omalże. W tamtym czasie, kiedy jeszcze Józef był, już nie wyprawił, a teraz on już był młodzieńcem. Już nie wyprawił, bo pamiętał, co stało się z jego bratem, z Józefem. Jeszcze w jakim stopniu to uczucie, co miał w Józefie, przelał na tego najmłodszego. Jego za wszelką cenę nie chciał wypuścić z rąk. Dlatego tych 10 wysłał i tych 10 poszło. Przybyło do Egiptu po zboże. I ten pan zarządca, ubrany już nie w taką szatę, którą mu zdarli wcześniej, chociaż ona była piękna, ale szatę władzy, w szatę mocy i panowania. Jako pan mówi i rozkazuje i wszyscy go słuchają. Od niego zależy życie wielu. I teraz ten pan patrzy, Józef, a jego bracia zbliżają się. Ja sobie nie mogę zrozumieć, jakie uczucie było. On rozpoznał ich, ale oni jego nie. To już nie był ten młodzieniec Józef, to był już władca. Oni w poszanowaniu, oni z szacunkiem odnoszą się jak do króla, a nie wiedzą, że to ich brat. Brat, którego chcieli zabić. Brat, którego tak poniżyli. I brat, którego chcieli stracić raz na zawsze. On teraz jest panem. Jako zarządca dóbr Egiptu, Józef nie od razu dał się poznać swoim braciom. Nie od razu, ale rozmawiał z nimi podejrzliwym głosem. Po co przyszliście? O, a czy czasem nie szpiegami jesteście? I tak wiele innych słów. Nie od razu przypadł, objął ich i powiedział, że on jest Józefem. Troszeczkę dał czas, aby sam przygotować się psychicznie i emocjonalnie, jak również swoich braci. I być może, aby wypełniło się to, co wcześniej Bóg mu objawił w czasie snu. A ten sen on również pamiętał. I teraz widzi, że jest to proroczy sen, który miał wcześniej, wypełnia się na jego oczach. On rozumie, on widzi go, ale jego bracia, patrząc się na to, nie widzą. Pytania, które Józef miał przez około 22 lata. Nagle, gdy zobaczył swoich braci, to otrzymał na niektóre z nich odpowiedź. Zrozumiał. Wtedy zrozumiał. Ale wzięło 22 lata. Zrozumiał, dlaczego musiał to wszystko doświadczać. Wtedy miał odpowiedź, dlaczego. Wtedy zrozumiał, dlaczego. Ale jeszcze pozostało mu jeszcze jedno najważniejsze pytanie, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, 45 rozdziale, od 3 wersetu poniżej. Potem rzekł Józef do swoich braci, wtedy, kiedy już drugim razem dał im się poznać. Powiedział, jam jest Józef. I zwrócił uwagę, o czym zaczął rozmawiać. Od razu, czy żyje jeszcze mój ojciec? To pytanie gnębiło jego wnętrze. To pytanie było najbardziej kosztowne, najbardziej bolesne, najbardziej bliskie jego sercu. Czy żyje jeszcze mój ojciec? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. Józef zaś rzekł do braci swoich, zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł, jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu, lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami. To była odpowiedź, którą Józef otrzymał. Józef zrozumiał, że taki był plan, że tak miało być, że takie było wyjście i ratunek przed głodem. Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. I teraz idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu, to rzekł syn twój, Józef, powiedzcie memu ojcu. Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej. Przybądź do mnie niezwłocznie. Chcę widzieć mojego ojca. Chcę widzieć mojego ojca. Jak często nie rozumiemy, dlaczego? Jak często nie mamy odpowiedzi na to pytanie? Jak często to pytanie idzie za nami, gnębi wiele naszych serc i czasami okrada z pokoju, z Bożego pokoju, który Bóg chce, abyśmy mieli. Pytanie dlaczego? Bóg wie dlaczego. Jak często musimy poczekać 22 dni, a niekiedy 22 lata, aby w życiu dostrzec Bożą odpowiedź. Józef podczas tego okresu, tych 22 lat, żył normalnym życiem, pomimo tego, że był sprzedany jako niewolnik. Jest to niesamowita lekcja dla każdego chrześcijanina. On żył normalnym życiem i czekał na zmianę. Nie załamał on swoich rąk. To nie znaczy, że nie przeżywał. To nie znaczy, że nie miał pytań. To nie znaczy, że go nie bolało. Jest, on to wszystko przechodził, ale nie załamał swoich rąk i powiedział, już nic nie robię, poddaję się, umieram. On nie załamał swoich rąk, ale użył je do ocalenia przed głodem mnóstwa ludzi. Jak niesamowite to jest. Nie tylko ludzi, tłumu, ale również coś bliskie dla niego, jego rodziny, od której został oddalony. To Bóg go chciał w taki sposób użyć. Oczywiście Józef zapłacił wysoką cenę, ale wytrwał. W tym wszystkim wytrwał. Wytrwał na dworze tego dworzanina. Wytrwał tam, kiedy ona podchodziła, aby go skusić. Wytrwał we więzieniu i wytrwał, kiedy był przyprowadzony przed Faraona. On we wszystkim wytrwał. Pytanie, jak z tobą, jak ze mną? Różną drogą Bóg nas chce prowadzić, aż na końcu zobaczymy Ojca, który jest w niebie. Różna droga jest twoja i moja. I czasami taka sprawa będzie, inna sprawa będzie, a my byśmy chcieli już koniec. Czasami trzeba poczekać, trzeba wytrwać wpierw i być cierpliwym. A więc on nie załamał swoich rąk. Pomimo wielu pytań Józef wierzył i ufał, zdając się jedynie na Boga ojca Jakuba. On wiedział, kim jest Bóg jego ojca. Taka postawa wobec przeciwności dała mu siłę do zwycięskiego przejścia tak trudnego okresu. Bo jaka siła ciebie poprowadzi, jeżeli nie w pełni zaufasz Bogu w takim trudnym okresie? Tak dlatego wiele ludzi poddaje się na półmetku. To, co Józef na końcu otrzymał, warte było tego, co przeszedł i zachował życie w czystości. Opłaciło się Józefowi i opłaci się tobie dla mnie podczas trudnego czasu pytań. Nie jest grzechem mieć pytania. Nie jest grzechem. Wszyscy mamy. Ale za wszelką cenę szukanie odpowiedzi i to w różnych zatrutych źródłach, które oddalają nas od Boga, są sprzeczne z wolą Boga i jest to grzechem. Józef do tego się nie posunął. Jak wiele ludzi dzisiaj z początku szuka niby odpowiedzi u Boga i zwracają się do Niego. Ale później czasami, kiedy nie otrzymują odpowiedzi, cokolwiek pod ręką łapią i czasami starają sobie tak jakby dać sami odpowiedź. Wierzący człowiek tak nigdy nie powinien robić. Zawsze powinien dowierzyć Bogu, chociaż nie widzi, chociaż nie słyszy, ale wierzy, że usłyszy i będzie widział. Czasami ludzie dzwonią do innych, nie wiedzą, kto to jest, aby ktoś odpowiedział, czy coś przewidział, czy coś dał rezultat, odpowiedź na jakieś pytania, wiele innych rzeczy. Sam słyszałem, że niektórzy ludzie tak robią. I nawet ktoś w imieniu Boga niby będzie odpowiadał. Diabeł był blisko Boga. Nawet nie tylko w imieniu Boga. Ale gdzie jest dzisiaj? Gdy umarł Jakub, Faraon, Józef, jego bracia i ich synowie, zmieniła się sytuacja. Oczywiście to długi okres już było. Kilkaset lat. Nowy władca, nie znając Józefa, uciskał Izraela, bo nadszedł czas wyjścia synów izraelskich z Egiptu. I to jest drugi odcinek. Już nadszedł czas. Tamto już minęło. Tamto już jest historią. A teraz jest coś przed wami, do czego ja was chcę prowadzić. Tak jakby Bóg mówi do narodu. Na początku zamiast lepiej to było coraz gorzej. Czasami ludzie oczekują, że jak Bóg coś zaczyna czynić, a więc od razu rozwiązuje problemy. Po prostu często jest to dopiero na końcu. Często dopiero problemy powstają, nim będą rozwiązane. Mojżesz, którego Bóg powołał, aby był przewodnikiem dla Izraela, był niewłaściwie rozumiany nawet przez tych, komu miał pomóc i który miał przewodzić. Nie był rozumiany przez nich. Niektórzy z ludu odważyli się za złe traktowanie i ciężką pracę pójść do Faraona. Pójść do Faraona, on być może nam ulży. I poszli. Ale ich pójście do Faraona podczas tego bólu i tego gniecenia ich, po prostu poniżania ich i ciężkiej pracy, kiedy poszli do Faraona, to im absolutnie nie pomogło. A tak jakby dodali paliwa do ognia. Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. I zostali tym wszystkim tak przytłoczeni, że za wszystko oni obwinili Mojżesza. Nie mieli innego wyjścia, nie wiedzieli, co zrobić, a więc Mojżesz, ty jesteś winien. Czytamy właśnie, że kiedy wychodzili właśnie od Faraona, spotkali Mojżesza. Czytamy, gdy wychodzili od Faraona, natknęli się na Mojżesza i Aarona, którzy stali oczekując ich. I rzekli do nich, niech wejrzy Pan na was i osądzi, żeście nas tak zohydzili u Faraona i jego sług. Włożyliście do ręki ich miecz, aby nas zabili. Wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak o tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu tego. Ten pokorny Boży sługa, Mojżesz, wołał do Pana i pytał. W odczytanym fragmencie Pisma Świętego widzimy, że Mojżeszowi również udzieliło się to, co doświadczał lud. Lud był tak przygnębiony, tak wypełniony tym, tą goryczą, tym bólem, tym smutkiem, tym wszystkim, tym cierpieniem, że jak spotkali się z Mojżeszem, jemu omalże automatycznie w jakimś stopniu się to udzieliło. Tak jakby jemu dali cząstkę tego, co oni mieli wewnątrz. I Mojżesz troszkę podobnie zaczął mówić jak oni. W tym czasie Mojżesz nie miał również odpowiedzi. Nie miał odpowiedzi. Nie potrafił również wytłumaczyć tym, którzy go obwinili. Bo powiedzieli, ty jesteś winien. Według rozgoryczonego ludu postępowanie Mojżesza spotęgowało przeciwności wobec nich. A więc dlaczego poszedłeś? A przecież Bóg mówił dla Mojżesza, aby poszedł. Dlatego też wielokrotnie różnymi pytaniami i zarzucaną winą Mojżesz przed nich był bardzo obarczony. Mojżesz wiedział, że to nie on wyszedł z tym przedsięwzięciem i planem wyprowadzenia Izraela z Egiptu. Mojżesz dokładnie wiedział, że to za duże zadanie dla niego. On nie miał takich myśli, ani on nie zrobił tego planu. Ale to Bóg zrobił. A teraz ludzie mówią, że to ty jesteś winien. A więc podobnie jak w raju, Ewa na węża, Adam na Ewę. I podobnie tutaj była sytuacja. Ludzie obwinili Mojżesza, że on jest winien i Mojżesz nie wytrzymał tego. Pomimo tego, że był pokorny. Mojżesz wiedział po ludzku, biorąc sprawę, ja nie jestem winien, bo ja to nie wytworzyłem. Ja nie zaplanowałem wyjście Izraela. Gdzieś nawet takie myśli mi nie przyszły do głowy. Przecież kim ja jestem? Ja nie potrafię nawet takich rzeczy zrobić. A więc kto jest winien? Wewnątrz swojej duszy Mojżesz chciał sobie odpowiedzieć. Często my mamy takie zachowanie. Chcemy odpowiedzieć. Jest pytanie, a więc chcemy odpowiedzi. Dlaczego? Aby trochę sobie ulżyć od wewnętrznego rozczarowania i bólu. Jeżeli ja nie jestem winien, to kto? To kto? Kto jest temu wszystkiemu winien? Wszystko tak jakby wskazywało, że Bóg. To wszystko spowodowało, że teraz Mojżesz, zwracając się do Boga, wyrzucił na zewnątrz swój żal i oskarżenie. I dlatego powiedział, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Mojżesz, Boży sługa, powiedział tak do Boga. Dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? A przecież to Faraon uciskał lud izraelski, nie Bóg. Rezultatem wołania ludu do Boga o pomoc było to, że Bóg miłosiernym okiem spoglądał na gnębiony naród i zdecydował możną swoją ręką ich wyprowadzić z niewoli egipskiej. Oni wołali do Boga, a Bóg odpowiedział. Oczywiście dla ludu oczekiwanie na zmianę Był to dość długi i trudny czas. Oni nie wytrzymali tej próby. Reakcja była od razu. Jak wielokrotnie jest w życiu chrześcijańskim, kiedy my coś podobnego przechodzimy. Ale to wszystko, ten czas długi oczekiwania, ten trudny okres, nim Bóg wyprowadził ich z Egiptu, to było wszystko umieszczone w planie przygotowania się do wyjścia z ziemi egipskiej. Musieli wpierw przejść to, co było dla nich niemiłe, aby móc korzystać z tego, co było przygotowane przez Boga na zewnątrz niewoli egipskiej, na wolności. Po opuszczeniu Egiptu Izrael musiał uczyć się życia na wolności, bo nie potrafił. Nie potrafił. Oni żyli w niewoli i nie potrafili żyć na wolności. I mieli następny problem. Nie tylko był to ich problem, ale Mojżesz miał z nimi problem. Gdy pojawiło się pytanie, jak ujdą przed ścigającym faraona wojskiem i jak przejdą przez morze? Jak ujdą? Co zrobić? Jak będzie? Spowodowało to pytanie wołanie do Boga, który w tak trudnym czasie bez wyjścia dla nich dał wyjście i udzielił pomocy, bo taki jest Bóg. Czytamy, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnęłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? A więc widzimy tutaj dwa pytania na samym początku. I później oni mówią, tłumaczą, czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju. Będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. A więc dał nawet określony czas. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze. Rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Podczas strachu i wrzawy całego ludu teraz Mojżesz potrafił usłyszeć wyraźnie odpowiedź, Bożą odpowiedź, jak ma postąpić w tak trudnej sytuacji. W tym momencie akurat on to usłyszał. Odpowiedź była, podnieś laskę swoją. Przez to Bóg zachęcił Mojżesza nie tylko do trzymania laski, ale do jej używania. Tak jakby Bóg mu przypomina, czy pamiętasz, co uczyniłem w Egipcie? Czy pamiętasz? Czy pamiętasz cuda, które wtedy się wydarzyły? Czy pamiętasz, że w czasie potrzeby powiedziałem tobie, abyś posłużył się laską według mojej woli, według mojego słowa? Czy pamiętasz, co się wtedy stało? I skierowane przez Boga pytanie do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Sygnalizowało, że teraz jest czas, aby ruszać. Jest inny czas. Tak jakby Bóg mówi, wołałeś, ja słyszałem, ruszaj. Podobnie może być w życiu chrześcijanina, który jest przed niebezpieczeństwem z tyłu i przed trudnością nie do pokonania z przodu. I wtedy jak postąpić? Jak postąpić? Niebezpieczeństwo z tyłu i problem z przodu. Jak ja mam teraz robić? Przez ten przykład Bóg chce nam przypomnąć i pouczyć i mówi do nas. Dobrze, że wołasz do mnie w potrzebie. Dobrze. Możesz zawsze się do mnie udawać, przychodzić i mówić, ale naucz się również usłyszeć moją odpowiedź. Bo jak wołamy, to Bóg odpowiada. Wspomnij, jak wielokrotnie w twoim życiu tobie pomogłem. Wspomnij, przypomnij sobie, gdy w posłuszeństwie wobec mojego słowa użyłeś laskę wytrwałości, zaufania, posłuszeństwa i wiary. Dlatego nie tylko trzymaj laskę w ręku, ale używa ją według mojego słowa, aby we właściwym czasie, według mojej woli, cud się wydarzył i spowodował w twoim życiu zmianę. Chcesz zmianę, chcesz cud, musisz wierzyć i oczekiwać i używać laski. Ale był inny czas. Za moment spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? I znowu mamy następne dwa pytania. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? Następne pytanie. I to wszystko Mojżesz słyszał od tych, komu miał pomóc. I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Następne pytanie. Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś, Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skalę tam, na Cherobie, a ty uderzysz w skałę, wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Wcześniej Bóg powiedział Mojżeszowi, aby posłużył się laską do rozdzielenia wody, kiedy mieli przejść przez morze, aby uczynić drogę. Ale teraz jest inny problem. Nie ma wody. Jak odmienny. Tak jak poprzednio, również i tym razem Bóg nie pominął laski Mojżesza. Bóg ma swoją zasadę i on człowieka nie musi się radzić. Oczywiście, że Bóg nie potrzebuje również człowieka do tego, aby dokonać cudu. Bóg beze mnie i bez ciebie może to zrobić. Ale Bóg jest dziwny i często przez nas niezrozumiany. Ale dobrze, jeżeli uczymy się tej prawdy, którą Bóg chce nas pouczyć dzisiaj. Bóg chce wprowadzić człowieka, wprowadzić ciebie i mnie. Wprowadzić nie jako obserwatora Bożego działania, ale jako zaangażowanego przy boku Boga w Bożym działaniu. Bóg chce, innym słowem, wciągnąć nas bliżej siebie, abyśmy byli Jego rękoma i abyśmy brali udział w tym cudzie, które On chce czynić. Tak działa Bóg. Bóg może sam zrobić bez ciebie, beze mnie, tak. Ale Bóg wciąga mnie i ciebie, zachęca. Ja chcę uczynić coś. Chodź ze mną, zrobimy razem. Zrobimy razem. Czasem nawet jeżeli będziemy wołać, Bóg mówi: ruszaj. Już wołałeś, słyszałem, odpowiadam, ruszaj. Mojżesz powiedział, to tak jakby Mojżesz usłyszał od Boga: Mojżeszu, powiedziałem tobie, co masz zrobić. I ty to zrób, a stanie się cud. Ze skały popłynęła woda. Dlaczego? Bo wszystko jest możliwe wierzącemu. Było to prawdą, jest to prawdą i pozostanie prawdą i rzeczywistością. To nie jakieś marzenie, ale to rzeczywistość, którą Bóg chce, abyśmy doświadczali. Dla tych, którzy używają laskę zgodnie z wolą Boga. Trzymaj laskę i używaj. Bóg mówi dzisiaj do ciebie i do mnie. A więc gdy masz to pytanie, a nie masz odpowiedzi, mów do Boga. Bądź cierpliwy i oczekuj. Wycisz się w tej żawie pytań, bo te pytania są tak głośne, że czasami nie możemy usłyszeć Bożą odpowiedź. Nakłoń swój sług do słuchania, a Bóg odpowie. Nie chowaj ręce, ale zaangażuj je. Trzymaj laskę i używaj ją. Życzę tego każdemu z was. I sobie. A szczególnie wtedy, kiedy przechodzimy trudny okres i okres pytań. Niech Bóg da wtedy odpowiedź tobie i dla mnie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Ojcze. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty zawsze jesteś ten sam. Dziękujemy Tobie, że Ty słyszysz nasze ciche czy głośne modlitwy, nasze wołania, nasze pytania, Ty wiesz. Ty wiesz, Panie, cokolwiek przechodzimy, z czymkolwiek się borykamy, cokolwiek nas boli i cieszy. Ty wszystko o tym wiesz. I z tym wszystkim przychodzimy przed Twój tron. I dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, że Ty dajesz odpowiedź. Że Twój Duch Święty przynosi do naszych serc, do naszego wnętrza odpowiedź od Ciebie. Halleluja. Dlatego prosimy Ciebie, Panie, naucz nas, abyśmy potrafili się wyciszyć, kiedy powinniśmy. Wyciszyć, aby usłyszeć Twój głos. W imieniu Jezusa. Panie, ja proszę Ciebie za moje siostry, za moich braci, za ten Kościół, abyśmy używali tą laskę, którą wręczyłeś. Abyśmy ją nie tylko trzymali, ale używali, posługiwali się nią. I w imieniu Twoim, na słowo Twoje, zgodnie z Twoją wolą, kiedy mówisz do nas, abyśmy posługiwali się tą laską. Halleluja! A Ty będziesz czynił to, co zamierzasz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Niechaj Twoja chwała, niechaj Twoja moc się przejawia w Twoim Kościele. Ku uzdrowieniu, ku zbawieniu, ku pocieszeniu i uwolnieniu. W imieniu Jezusa. Aby każdy, kto przyjdzie na to miejsce, Panie, z jakimkolwiek ciężarem, z jakimkolwiek pytaniem, z jakimkolwiek troską i kłopotem, miał rozwiązanie, miał uciechę, miał pokój od Ciebie, pocieszenie swojej duszy. W imieniu Jezusa. Halleluja. Aby usłyszał to, co Ty mówisz do osoby tej, która ma właśnie ten problem, tą potrzebę przed Tobą. Aby Duch Święty wniósł i ożywił Twoje słowo wewnątrz, w sercu. Aby każdy, halleluja, otrzymał Twoje błogosławieństwo. Te, które Ty masz przygotowane dla każdego z nas osobna. W imieniu Jezusa dziękuję Tobie, że jesteś wierny, wierny i prawdziwy. I dzisiaj nam przypominasz, że jesteś z nami i będziesz i przeprowadzisz nas przez wodę i kiedy jej nie będzie, dostarczysz. Ty taki jesteś, ale pragniesz, abyśmy byli wciągnięci, zaangażowani w Twoje działanie. Chcesz nas użyć według Twojej woli i niechaj wszelka chwała będzie Tobie, Ojcze. Dopomóż, abyśmy w posłuszeństwie, w pokorze naszych serc czynili to, do czego nas powołujesz i abyśmy używali tą Twoją laskę, którą wręczyłeś w nasze dłonie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Uwielbiam Ciebie za wszystko. Amen. Amen.